Symbolika namiotu spotkania jest fascynująca. Ten niezwykły namiot to jeden wielki obraz postaci Mesjasza Izraela, Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mówić będziemy o tym, jak wyglądał dziedziniec przybytku, czyli najbliższe otoczenie namiotu. Od początku 38 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy o pracy głównego budowniczego Besaleela i zbudował ołtarz z drzewa akacjowego, mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na 3 łokcie wysoki. Chodzi o duży ołtarz całopaleń, który stał na zewnątrz namiotu, na dziedzińcu. Tutaj składano w ofierze zwierzęta. Tu je zabijano i spalano. Słowo ołtarz oznacza miejsce uboju. Zarówno ołtarz, jak i tysiące ofiar, które w przeciągu wielu lat zostały tu złożone, to wymowny obraz doskonałej ofiary Jezusa, obraz Jego dzieła, dzieła zbawienia dokonanego na krzyżu. Wielki ołtarz całopaleń rzucał się w oczy każdego wchodzącego na dziedziniec przybytku. Podobnie krzyż Chrystusa jest centralnym punktem w Bożym planie zbawienia. Bóg wiedział wcześniej, co będzie się działo z Jego stworzeniem. Znał plany szatana, który chce zniszczyć każde ludzkie życie. Już dużo wcześniej, od wieczności, Bóg miał w swoim sercu plan, poprzez który chce zbawić ludzi. Boży jedyny Syn zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem, żeby umrzeć zamiast winnego grzesznika. Każde zwierzę ofiarne zabite w czasach Starego Testamentu wskazywało na umiłowanego Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, żeby cierpieć i umrzeć na krzyżu. Służba kapłanów na dziedzińcu namiotu spotkania trwała nieustannie. Możemy zwrócić uwagę na fakt, że ani na dziedzińcu, ani wewnątrz namiotu nie było żadnych krzeseł, żadnych miejsc, gdzie można by usiąść, odpocząć. Kapłani pracowali nieustannie. Nieustannie składane były ofiary. W liście do Hebrajczyków czytamy: każdy kapłan sprawuje codziennie swą służbę i składa wiele razy te same ofiary. Tak było w okresie Starego Testamentu, przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Wielkie dzieło zbawienia nie było jeszcze dokonane. Dlatego odpoczynek był niemożliwy. Niezliczenie wiele zwierząt składano w ofierze na ołtarzu. Na przykład, jak czytamy w Księdze Królewskiej, podczas poświęcenia świątyni Salomona zabito 22 tysiące sztuk bydła i 12 tysięcy owiec. A jednak wszystkie te ofiary nie mogły zmazać grzechów ludzi. W liście do Hebrajczyków czytamy: jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. Wprawdzie Bóg przebaczał grzechy tym, którzy pokutowali i składali w ofierze zastępczej za swoje przewinienia zwierzęta, ale działo się tak ze względu na nadchodzącą doskonałą ofiarę prawdziwego Bożego Baranka, który wiele lat później został złożony w ofierze na krzyżu. On zjawił się raz, czytamy w liście do Hebrajczyków, aby przez swoją ofiarę zgładzić grzech, a teraz zasiadł na zawsze po prawicy Ojca w niebie. Mamy więc dziś nie ziemskiego kapłana, lecz prawdziwego arcykapłana niebiańskiego. I wszystko się teraz zmieniło. Wcześniej potrzebnych było wiele ofiar, teraz jest tylko jedna ofiara. Wcześniej były ofiary zwierzęce, teraz ofiara Bożego Syna. Wcześniej ofiary nigdy nie były dokończone. Teraz jest jedna ofiara dokonana raz na zawsze. Wcześniej żadne grzechy nie zostały zgładzone. Teraz krew Bożego Baranka ma moc, by obmyć każdego z nas ze wszystkich grzechów. Drogi przyjacielu, Jezus, umierając na krzyżu, zawołał: wykonało się. Dokonane zostało dzieło zbawienia. Nam pozostało przyjść do Niego i przyjąć z Jego rąk wspaniały dar, przebaczenie win, oczyszczenie serca, wieczne życie. Czy przyszedłeś już do Jezusa? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy? Pismo Święte obiecuje, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Drugim przedmiotem, który został wykonany przez budowniczego namiotu spotkania Bezaleela i który został ustawiony na dziedzińcu pomiędzy ołtarzem całopaleń a wejściem do namiotu, była kadź z brązu wypełniona wodą. W 8 wierszu 38 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: I uczynił kadź z brązu z podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. Kadź została wykonana, jak czytamy, z lusterek kobiet. Chodzi tu o zwierciadła z polerowanego metalu. W tamtych czasach nie znano jeszcze szkła i lustra robione były z polerowanej miedzi. Do czego służą lustra? Kobiety przeglądały się w nich, podziwiały swoją urodę. Ale to, co mogło służyć ich próżności, zostało przeznaczone na lepszy cel. Kobiety oddały swoje lustra Bogu. Lustra przetopiono i zrobiono z nich wartościowy przedmiot dla Bożego przybytku. Właściwie zrobiono z nich ponownie wielkie lustro, bo kadź z wodą służyła, mówiąc obrazowo, do przyglądania się sobie jako grzesznikowi, do uświadomienia sobie i niejako zobaczenia swoich wykroczeń, swojego brudu. Czysta woda, którą kadź była wypełniona, służyła do obmywania się. W Biblii woda jest bardzo często symbolem Bożego Słowa. Czytając Boże Słowo, konfrontując nasze życie z Jego prawdami, możemy dostrzec swoje błędy i możemy odkryć swoje grzechy, swój brud. Kiedy szczerze, ze skruchą wyznamy je Bogu, zostaniemy przez Niego obmyci, oczyszczeni. Kobiety oddały swoje miedziane lustra na potrzeby Bożej służby. Zastanówmy się, czy my podarowaliśmy już coś Bogu? Czy dajemy Bogu cokolwiek cennego? On obdarzył nas tak obficie, dał nam tyle możliwości, tyle umiejętności, uzdolnień. Czy zatrzymujemy to wszystko egoistycznie dla siebie? Czy też oddajemy choć w części nasze siły, nasze zdolności, a także nasze majątności na cele Bożej służby? Pamiętajmy, że cokolwiek oddamy do dyspozycji Bogu, zostanie przez Niego wspaniale wykorzystane. To, co Jemu powierzymy, On przeformuje, przekształci, uszlachetni i użyje dla swojej chwały i dla naszego dobra. Głównymi elementami wystroju dziedzińca przybytku były ołtarz całopaleń i kadź wypełniona wodą. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, że ołtarz to symbol krzyża, a kadź to symbol Bożego Słowa i Jego oczyszczającego działania w życiu człowieka wierzącego. Często w życiu wierzących ludzi, gdy popełnią poważny grzech, pojawia się pytanie: czy moje nawrócenie było prawdziwe? Czy muszę się znów na nowo narodzić? Czy trzeba wciąż na nowo prosić o pojednanie z Bogiem poprzez krew Jego Syna przelaną na krzyżu? Czy trzeba wciąż upadać i powstawać? Czy można mieć pewność zbawienia? Na te pytania możemy, choć częściowo, odpowiedzieć, odwołując się do symboli ołtarza i kadzi z wodą. Ołtarz mówi niewierzącemu: jesteś grzesznikiem. Poprzez cierpienia i śmierć Jezusa na krzyżu wykonane zostało dzieło zbawienia. Krew Chrystusa przynosi wieczne pojednanie z Bogiem każdemu, kto wyzna swoje grzechy i uwierzy, zaufa Jezusowi. Wartość dzieła Chrystusowego trwa na wieki. Jego ofiara nigdy nie musi być powtarzana. Natomiast kać wypełniona wodą mówi do wierzącego: jesteś dzieckiem Bożym, ale w życiu na co dzień możesz zostać zbrukany grzechem. Brud ten musi być usunięty poprzez wyznanie grzechu. Jezus Chrystus pragnie cię oczyścić, pragnie przywrócić ci pewność i radość zbawienia. On czyni to poprzez swoje słowo, które jest w stanie obmyć twoją duszę, tak jak czysta woda obmywa twoje ciało. W liście do Efezjan czytamy, iż Bóg oczyszcza nas kąpielą wodną przez słowo. Jezus powiedział swoim apostołom: wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Tak, krew Chrystusa mówi o odkupieniu i o pojednaniu, a woda mówi o oczyszczeniu i uświęceniu. Każdy, kto się nawrócił, kto narodził się na nowo, został pojednany z Bogiem dzięki cudownemu działaniu krwi Jezusa Chrystusa. Boże dziecko w życiu na co dzień musi być jednak na bieżąco oczyszczane przez wodę Bożego Słowa. Przypomnijmy sobie ostatni wieczór, który Pan Jezus spędził ze swoimi uczniami. Jezus w tę ostatnią noc swego ziemskiego życia obmył nogi swoim apostołom. Piotr uważał, że to za wiele, aby jego Pan obmywał mu nogi. Ale Jezus powiedział: jeżeli cię nie obmyję, nie będziesz miał działu ze mną. A więc chodzi tu o dział z Jezusem, o społeczność, osobistą więź ze Zbawicielem. Musimy być przez Niego obmywani, oczyszczani, aby móc cieszyć się cudowną wspólnotą z Nim, Zbawicielem i Panem. W drugiej części 38 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy o wykonaniu przez Besaleela ogrodzenia, które biegło dookoła dziedzińca, na którym stał namiot spotkania. Czytamy od wiersza 9. Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej. Zasłony dziedzińca były skręconego bisioru, długie na 100 łokci, a 20 słupów i 20 podstaw było z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Po stronie północnej zasłony były długie na 100 łokci, a ponadto uczyniono 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra. Po stronie zachodniej zasłona miała 50 łokci, a do tego uczyniono 10 słupów i 10 podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra. Po stronie wschodniej zasłona miała również 50 łokci. Zasłony na jedną ścianę boczną miały po 15 łokci, a do tego miały 3 słupy i 3 podstawy. Zasłony zaś na drugą ścianę boczną wynosiły 15 łokci, a do tego miały też 3 słupy i 3 podstawy. Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane z bisioru kręconego. Dziedziniec namiotu spotkania otoczony był ogrodzeniem utkanym z bisioru, a więc był biały. Ogrodzenie składało się z zasłon zawieszonych między mocnymi słupami. Biblia podaje wymiary ogrodzenia: 50 na 100 łokci. Hebrajski łokieć to około pół metra długości, a więc można powiedzieć, że dziedziniec, czyli zamknięta przestrzeń wokół namiotu spotkania, miała wymiary 50 na 25 metrów. Ogrodzenie miało 5 łokci, a więc około 2,5 metrów wysokości. Kiedy ktoś zbliżał się do namiotu spotkania, widział tylko jego dach wystający ponad ogrodzenie. Natomiast gdy ktoś zbliżył się do wysokiego ogrodzenia na małą odległość, w ogóle nie widział, co mieści się w środku. Ogrodzenie stanowiło szczelną zasłonę, barierę, nie pozwalającą zbliżyć się do namiotu spotkania. Dodatkowo wrażenie oddzielenia sprawiała biel zasłon, z których wykonane było ogrodzenie. Biel kontrastująca ze stojącymi dokoła szarymi namiotami. Dostrzec tu możemy pewien symbol. Normalnie dostęp do Boga jest dla każdego człowieka niemożliwy. My, ludzie z szarych namiotów, z brudnego świata, wyraźnie nie przystajemy, nie pasujemy do czystości i świętości Boga. Nie możemy tak po prostu przyjść do świętego Boga. Jedynym człowiekiem, który mógł to uczynić, był Jezus Chrystus, Syn Boży, a jednocześnie Syn Człowieczy. Jego czystość, Jego doskonała miłość pokazuje nam na zasadzie kontrastu, jak my jesteśmy brudni, grzeszni. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To musimy sobie uświadomić, to musimy uznać, a wtedy otwiera się przed nami szansa, otwierają się przed nami szerokie drzwi, drzwi do społeczności z Bogiem. W ogrodzeniu dziedzińca namiotu spotkania znajdowały się jedne, ale za to bardzo szerokie drzwi. Była to właściwie lekka zasłona, którą mógł odsunąć każdy, nawet małe dziecko. Czytamy: zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana i miała 20 łokci szerokości i 5 łokci wysokości. Te drzwi miały 20 łokci, czyli około 10 metrów szerokości. Niewiele jest tak szerokich drzwi. Boża miłość otwiera tak szerokie drzwi dla każdego, kto chce wejść. Bóg jest Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Drzwi otwierające drogę do domu Bożego były piękne, wielobarwne. Miały 4 kolory – błękit, purpurę i szkarłat, haftowane na białym. Kolory te, jak mówiliśmy już wcześniej, wskazywały na Jezusa, Mesjasza, Króla. Istniały tylko jedne drzwi. Droga do Boga jest tylko jedna. Jezus powiedział: ja jestem drzwiami, ja jestem drogą do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Biblia wiele razy potwierdza tę prawdę. Apostoł Paweł napisał wyraźnie w pierwszym liście do Tymoteusza: jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem – Jezus Chrystus. Nie ma innych pośredników, nie ma innych dróg. Jest tylko jeden pośrednik, jest tylko jedna droga. Tylko Jezus wprowadza nas do domu niebiańskiego Ojca. W końcowej części 38 rozdział Księgi Wyjścia podaje nam podliczenie wydatków poniesionych na przybytek. Czytamy od wiersza 24. Zużyli zaś wszystkiego złota na roboty przy budowie przybytku 29 talentów z ofiar złożonych gestem kołysania i 730 syklów według wagi sykla przybytku. A srebra od spisanych w zgromadzeniu było 100 talentów i 1775 syklów według wagi sykla przybytku. Z brązu zaś, który złożono w ofierze gestem kołysania, było 70 talentów i 2400 syklów. Oddano z niego podstawy do bramy wejściowej, do namiotu spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową na nim oraz wszelki sprzęt ołtarza, podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki dziedzińca. Złoto, srebro, brąz i wiele innych materiałów w dużych ilościach zostały zużyte na budowę namiotu spotkania. Obliczono, że według dzisiejszych cen materiały, z których zbudowano przybytek, miały wartość co najmniej kilku milionów dolarów. Ten niezwykły namiot był jak piękny klejnot, który lud izraelski nosił ze sobą w czasie wieloletniej wędrówki po pustyni. Dlaczego Bóg polecił budowę tak niezwykłego przybytku? Dlaczego lud izraelski miał za zadanie stale nosić go przy sobie i stawiać w czasie postoju w centrum obozu? Dlaczego Pismo Święte tak dokładnie, tak szczegółowo opisuje budowę tego przybytku? Dlaczego poświęconych jest mu tyle rozdziałów Biblii? Odpowiedź może być tylko jedna. Ten niezwykły namiot odzwierciedla Boże myśli. Mówi nam o niebie, o prawdziwym mieszkaniu świętego Boga. W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, czytamy, że wszystko, co znajdowało się w przybytku, było odbiciem rzeczywistości nieba. I coś najbardziej istotnego. Wszelka chwała i wszelkie bogactwa nieba skoncentrowane są w jednej osobie, w Jezusie Chrystusie. To On, cudowny Zbawiciel, znajduje się w centrum Bożych myśli. Tak jest od wieków i po wieki, a odkrywamy to, gdy studiujemy uważnie Pismo Święte. Oby On, Pan Panów, był także w centrum naszego życia.